Rozdział 15. Wracając z kapłańskiej altany, Auraja zauważyła siedzącą wśród dzieci roześmianą Siri. Kobieta spojrzała na nią i skinęła głową. Podchodząc, Auraja odskoczyła na bok, gdy kilkoro dzieci nagle odbiegło z piskiem. Małe pociski latały we wszystkie strony. U stóp Siri stał duży kosz pełen jagód. Wokół warg mówcy zauważyła plamy z ciemnoczerwonego soku, podobnie jak na twarzach dzieci. Siri zauważyła szatę Aurai i zasłoniła usta dłonią. Auraja zdała sobie sprawę, że jej biała cyrkla i tunika upstrzone są czerwonymi plamami. Siri wstała gwałtownie. — Wystarczy! — rzuciła stanowczo. Dzieci zatrzymały się i skupiły w ciasną grupę, spuszczając głowy. Nie marnujcie ich, poleciła łagodnie. Niech każde weźmie po garści i zmykajcie stąd. Dzieci posłuchały i gdy tylko oddaliły się na 20 kroków, rzuciły się biegiem. Przywódczyni Sije popatrzyła na Auraję i westchnęła. Tak mi przykro. Auraja wzruszyła ramionami i usiadła obok kobiety. Mam zapasową. Już nie. Ten sok nigdy nie zejdzie. Auraja przyjrzała się plamom i wzruszyła ramionami. Jeśli magia nie podziała, będę musiała zamówić nowe szaty. Zresztą jestem pewna, że kapłani mają kilka w zapasie. Jak poszło spotkanie z przywódcami klanów? Siri skrzywiła się z niechęcią. Nie za dobrze. Kto by pomyślał, że handel z ziemiochodzącymi wzbudzi u niektórych zachłanność? Auraja milczała. Trudne warunki, w jakich żyli Sije, zmuszały ich, by wzajemnie sobie pomagać albo zginąć. Ziemie zwrócone im przez Toreńczyków zostały zagospodarowane w sposób dotąd niedostępny dla Sije, z powodu braku ludzi i wiedzy. Teraz nagle zaczęli się kłócić o niespodziewane i nierówno rozdzielone bogactwo. To nie ziemiochodzący wzbudzili tę zachłanność. Zastanawiałam się, czy w tej sprawie nie powinniśmy się poradzić bogów, mówiła dalej Siri. Zostawić te decyzje w ich rękach. Lepiej załatwić to samemu, odparła Auraja. Kobieta uniosła brwi. A dlaczego? Auraja zmarszczyła czoło. Uświadomiła sobie, że nie może podać odpowiedzi, którą Siri przyjmie. Czy stałam się tak nieufna wobec bogów, że ostrzegam innych, aby ich unikali? Zaczynam się zachowywać jak dzika. Bogowie spodziewają się, że zanim poprosicie o ich radę, zrobicie samodzielnie wszystko, co możliwe, odparła, patrząc na kobietę. Ale domyślam się, że to już zrobiliście. Siri się uśmiechnęła. Tak. Ale może masz rację. Może powinniśmy się bardziej postarać. Poczęstuj się jagodami. Teraz jest najlepsza na nie pora. Obie zaczerpnęły z kosza i zaczęły jeść. Auraja pomyślała o Jade. Smakowałyby jej te jagody. Pewnie wciąż wędruje do granicy Si. Zdziwiło ją, że brakuje jej towarzystwa tej kobiety. Choć dominująca i często naburmuszona, Jade znała mnóstwo anegdot i miała rozległą wiedzę. Auraja się uśmiechnęła. Jade była pewnie bardzo, bardzo stara, ale Aurai udało się zaskoczyć ją parę razy. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, aby usunąć pustkę, przypomniała sobie swoje słowa z którejś nocy. Może gdyby ściągnąć magię z innego miejsca i uwolnić tutaj, dałoby się ją wypełnić. Jade spojrzała na nią zdziwiona. Nie pomyślałam o tym. Siri zjadła swoje jagody i zaczęła opowiadać o klanach kłócących się o kopalnię. Choć Auraja słyszała o tym poprzedniej nocy, pozwoliła kobiecie na streszczenie wszystkiego raz jeszcze. Wiedziała, że Siri musiała dać ujście swojemu zniechęceniu. Aurajo! Podskoczyła, słysząc głos w swym umyśle, a potem spojrzała na kapłański pierścień. to poprzez niego wzywał ją Juran. No cóż, teraz nie muszę się już zastanawiać, czy osłona umysłu przerywa takie łącze. Juran? Spytała. Tak. Gdzie jesteś? W przestrzeni. Czy jest z tobą mówca Siri? Tak, jest. Mam do niej pewną prośbę. Przemówisz za mnie? Oczywiście. Mówco Siri, rzekła. Juran z Białych chce, abym przekazała ci jego prośbę. Siri zamarła z otwartymi ustami. Po chwili jednak otrząsnęła się z zaskoczenia. Wyprostowała, uśmiechnęła i skinęła głową. Powiedz mu, że słucham. Przekaż mu moje pozdrowienia i najlepsze życzenia. Podziękuj jej, odparł Juran. W Jarime odkryliśmy ostatnio pentadriański spisek. Mordowano obywateli naszego miasta, a innych podstępem skłaniano, by nawrócili się na religię pentadrian. Auraya przekazała to Siri. Doszukaliśmy się też pentadriańskich spisków w Torenie i Genrii. Badamy pozostałe meldunki o ich działaniach. Ich celem było dyskretne przejęcie władzy na naszych ziemiach, a równocześnie nakłanianie cyrklian, by porzucili swoich i zaczęli oddawać cześć ich bogom. Obiecywali wysokie stanowiska nawet pozbawionym darów. Czy pentadrianie lub jacyś podejrzani cudzoziemcy odwiedzali ostatnio Si? Ostatnio nie. Odparła Siri. Od ostatniej wiosny, kiedy poprosiliśmy Aurayę o pomoc. Od tego czasu utrzymujemy straż na brzegach. Jedynymi gośćmi byli Elai. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Długo dyskutowaliśmy, jaka byłaby odpowiednia reakcja na pentadriańskie działania w naszych miastach. Jeśli je zignorujemy, staną się bardziej zuchwali. Być może spróbują ponownie wkroczyć na wasze ziemię. Z pewnością zechcą nawracać innych. Musimy dać im do zrozumienia, że nie mogą bezkarnie nas zaczepiać. Czy nam pomożecie? Oczywiście, odparła Siri. Co możemy zrobić? Juan zaproponowała, byśmy ich zaatakowali na ich terenach. Szybkość i zaskoczenie będą tu kluczowe, więc od razu przyszli nam do głowy wojownicy Sije. Wtedy też i cel stał się oczywisty. Miejsce lęgowe czarnych ptaków. Siri szeroko otworzyła oczy. To byłby ryzykowny i brawurowy atak. Mam nadzieję, że wiecie, gdzie one się lęgną. W małym miasteczku, z dala od głównych miast pentadriańskich. Prześlemy mapy i informacje o tej osadzie, plany zajęć hodowców i ptaków, wszystko, co może się przydać waszym wojownikom. Auraya uświadomiła sobie, że serce bije jej szybko. Juran prosił Sije, by podjęli wielkie ryzyko. Muszą wtargnąć na ziemię przeciwnika. Jeśli coś się nie uda, nikt nie będzie w stanie im pomóc. Wyruszę z nimi, powiedziała. Siri zmarszczyła czoło. Juran wyruszy... Ach, oczywiście. Teraz mówisz we własnym imieniu, Aurayo. Dziękuję. Możesz lecieć, jeśli chcesz, rzekł Juran. Ale bogowie zakazują ci używania twoich darów, by pomagać Sije albo szkodzić wrogom. Ten atak muszą wykonać Sije, a nie Biali czy byli Biali. Auraya aż syknęła z niedowierzania. Czy naprawdę oczekujesz, że pozwolę im ginąć, jeśli ktoś ich zaatakuje? Spytała bezgłośnie. Bogowie oczekują, odparł Juran. Atak ma być zarówno aktem symbolicznym, jak i próbą zaszkodzenia przeciwnikowi. Jeżeli nie potrafisz być w tej kwestii posłuszna bogom, to nie powinnaś towarzyszyć Sije. A czy mogę ich leczyć, jeśli zostaną ranni? Juran milczał przez chwilę. Sądzę, że nie zaneguje to symboliki ataku. Auraya zmarszczyła czoło. Przypuszczam, że bardziej symboliczne byłoby, gdyby wszyscy Sije zginęli. Szlachetna ofiara i takie tam rzeczy. Oczywiście, że nie byłoby lepiej. Uderzenie i ucieczka będą o wiele lepszym dowodem naszych możliwości. I co? Spytała Siri. Uświadomiła sobie, że przestała przekazywać słowa Jurana, odkąd wyjawił, że nie wolno jej używać darów. Skrzywiła się przepraszająco. Wybacz, bogowie postanowili, że mogę uzdrawiać Się, ale nic więcej. Nie wolno mi walczyć z pentadrianami. No tak, mruknęła Siri. Lepsze to niż nic. Czy Się polecą? Zapytał Juran. Muszę jak zawsze naradzić się z mówcami klanów, odparła Siri. Chociaż wątpię, by odmówili czegoś, na co zgodziliśmy się w traktacie. Kiedy ten atak ma nastąpić? Za kilka miesięcy. Najpierw musimy wam dostarczyć mapy i instrukcje. Dam ci znać, gdy tylko podejmiemy decyzję, obiecała Siri. Dziękuję. Żegnaj, mówco Siri, i ty, Aurajo. Jego myśli się rozpłynęły, a Auraja czuła, jak wrze w niej gniew. Najwyraźniej bogowie chcieli, aby trzymała się z tyłu. Poczuła lekkie dotknięcie na ręce i zauważyła, że mała dłoń Siri spoczywa na jej przegubie. Na pewno znajdziesz jakiś sposób, aby ominąć te ograniczenia, powiedziała mówca. Auraja spojrzała jej w oczy i kiwnęła głową, choć dostrzegła w jej umyśle pytania i chciała na nie odpowiedzieć. Dlaczego bogowie poddają ją takim próbom? Zastanawiała się Siri. Ponieważ jedno z nich mnie nienawidzi, odpowiedziała w milczeniu Auraja, choć wiedziała, że kobieta nie może jej słyszeć. A potem z trudem stłumiła przekleństwo. Kiedy Haya powiedział, że Juan spróbuje zranić tych, których kocham, nie pomyślałam nawet o Się. Ale przecież bogini nie skrzywdzi ludu, który sama stworzyła. Światło słońca prześwitywało przez liście. Torba Emerald była pełna i ciężka, a kobieta musiała walczyć z pokusą, by ulżyć sobie i wyrzucić trochę leków. Nigdy jednak nie była w Witchani Południowej i nie znała się na miejscowych miksturach. Jeśli będzie musiała za wszystko w tej podróży płacić, to musi mieć zapasy. Odległość do celu wydawała się ogromna. Miesiąc zajmie jej wydostanie się z gór. Potem musi pokonać złote równiny, by dotrzeć do kolejnego łańcucha. Tam, za przełęczą, musi przekroczyć północną część sennońskiej pustyni. Na brzegu wykupi sobie miejsce na statku zmierzającym do Hanai, stolicy Murru. To będzie długa droga. Zgodnie z tym, co twierdziły bliźnięta, tam właśnie mieli siedzibę myśliciele szukający zwoju bogów. Miała do wyboru albo szukać tego zwoju samodzielnie, albo próbować się do nich przyłączyć. Jedno i drugie łączyło się z trudnościami. Jeżeli postanowi szukać samodzielnie, bliźnięta będą przeglądać umysły myślicieli i przekazywać jej wszystko, czego się dowiedzą. Oczywiście muszą obserwować nie tylko myślicieli. Mieli na oku tkaczy otaczających Mirara i jak zawsze sprawdzali umysły ludzi Witchani. W dodatku Emerald nie mogła pozostawać w bezustannym transie, umożliwiającym kontakt z bliźniętami. Dowie się, co odkryli, kiedy znajdzie czas, aby się z nimi połączyć, więc ważne informacje może otrzymać nawet z całodniowym opóźnieniem. Jeśli przyłączy się do myślicieli, dowie się, co odkryli, w chwili, kiedy to odkryją. Jedynym kłopotem byłby fakt, że zawsze są zazdrośni o swoją wiedzę, a kobiety traktują z pogardą. Bliźnięta wątpiły, czy uda jej się zdobyć ich zaufanie. Musi raczej wykazać swą użyteczność. Potrafiła czytać większość starożytnych pism. Sporo wiedziała o historii. Mówiła w martwych językach. Wychodząc z za łuku ostrego górskiego zbocza, które pokonywała trawersem, zatrzymała się i zakleła. Wąskie zagłębienie w skale, wzdłuż której podążała, kilka kroków przed nią kończyło się gwałtownie, zasypane luźnym stosem głazów i kamieni. Widocznie z góry zeszła lawina. Przechodzenie tędy byłoby głupotą, uznała. Osypisko może znowu się zsunąć. Muszę wrócić i znaleźć nowy szlak. Przeklinała pod nosem Auraję i Mirara. Mogłabym już znaleźć ten zwój, gdyby Mirar się nie uparł, żebym tu przyszła i uczyła Aurae. Za to był jej winien wielką przysługę, uśmiechnęła się na tę myśl. Zresztą nauka Aurae nie okazała się taka trudna. Dziewczyna była nawet sympatyczna, jeśli nie zwracało się uwagi na jej przywiązanie do bogów. Szkoda by było, gdyby to przywiązanie doprowadziło ją do zguby. Musiała przyznać, że bliźnięta miały rację. Gdyby Aurae przyłączyła się do innych nieśmiertelnych, byłaby potężnym sprzymierzeńcem. Ze swą zdolnością wyczuwania i słyszenia bogów oraz umiejętnością czytania w myślach śmiertelników pomogłaby wszystkim przetrwać. Na pewno też nie zaszkodzi, jeśli ktoś tak potężny ma dług wdzięczności. Przypomniała sobie, jak zmieniło się zachowanie Aurae, gdy tylko mogła wreszcie opuścić jaskinię. Wyraźnie się cieszyła, że przebywa w lesie. Była rozluźniona tak, jak ludzie we własnym domu. Jak była biała, może czuć się jak w domu, skoro przebywa w górach Si, gdzie nie ma żadnych luksusów, żadnej służby, gdzie niczym nie można rządzić. Nagle zobaczyła Aurae w innym świetle. Ona lubi takie dzikie miejsca, pomyślała, nietknięte przez ludzi. Oczywiście nie przeszkadza jej towarzystwo innych, a Sije wyraźnie mają miejsce w jej sercu, choć podejrzewam, że do gór wzywają coś więcej niż Sije. Emerald zaśmiała się cicho. Może nie byłaby taka zachwycona, gdyby musiała się wspinać i schodzić z urwisk, człapać przez błota i wycinać sobie drogę w gęstym poszyciu. Czy Mirar zdawał sobie z tego sprawę? Jego zawsze pociągały wypełnione tłumem miasta. Powróciło wspomnienie rozmowy, którą przeprowadziła z Aurae. Myślałam, że go nie lubisz. Nigdy nie mówiłam, że go nie lubię, uśmiechnęła się wtedy Aurae. Emerald westchnęła. Wiedziała, że zawsze jest szansa, żeby takie lubienie zmieniło się w miłość. Wiele razy widziała już coś takiego. Nie znaczy to, że i teraz może się tak stać, choć Emerald już zawsze będzie się zastanawiać, czy zniszczyła szansę Mirara, mówiąc mu o romansie Aurae z Hają. Teraz, kiedy poznałam Aurae, nie przeszkadza mi już myśl, że mogliby być razem. Co się stało, to się nie odstanie. Mirar był twardy. Lepiej, żeby szybko przecierpiał ból prawdy, niż przeżywał długotrwały ból podtrzymywanych fałszywych nadziei. Zawróciła po swoich śladach w poszukiwaniu bezpieczniejszej trasy.